Sygnały świata. Poznań, Wielkopolska.
Światło za światłem oślepia mnie, więc błyskam blendą światła zmień. Gdyby tak można, przemyka myśl, to samo zrobić z mym życiem dziś. Wracam do siebie jak nocny ptak, znów reflektory dają znak. Gdyby tak można, przemyka myśl, do siebie wrócić młodego dziś.
Na początku byłam przerażona i zagubiona tak w tym świecie. No, ale bardzo mi pomagał tutaj głos naszego przewodnika. Na pewno jest łatwiej, jak jest ktoś, tak, kto może pomóc.
Jak pani się odnalazła?
Nie odnalazłam się.
A co się pani odnalazła?
Nie odnalazłam się, no oczywiście na wskazówki, tak, co może być, tak, no to człowiek sobie jakoś coś tam wyobraża, prawda? Natomiast to jest przerażające znaleźć się w takim świecie.
Jak się idzie po dworcu, czy co widzę te zrobione dla niewidomych
prowadnice,
tak? I się zastanawiałem, jak oni to ze swojej strony odczuwają, tak, jak się orientują w tej przestrzeni. Wystawa jest przygotowana, tak? Są zabezpieczenia jakieś, więc w prawdziwym życiu, w prawdziwym mieszkaniu na pewno byłoby o wiele trudniej. I...
docenia życie.
też. Nie jestem z Polski, trudno jest. Sama, dobra. Ale no, taka wystawa jest potrzebna.
Jak było takie funkcjonowanie w ciemności?
No, trudne. Tak. Ja na przykład cały czas musiałam szukać kogoś bliskiego z mojej rodziny, albo oczywiście jakieś obiekty, które mogłam się posługiwać, żeby przejść dalej. Bo tak jak szłam po prostu przed siebie, bez żadnego tego niczego, to oczywiście nie, trudno było.
Zdarza się, że od razu w pierwszym pomieszczeniu, tak zwanym pomieszczeniu adaptacyjnym, gdzie osoba widząca przyzwyczaja się do tej ciemności, tak naprawdę się nie przyzwyczaja i szybko wychodzi, ponieważ emocje biorą górę, albo jakieś inne uprzedzenia.
Coś niesamowitego, tak jak powiedziałem tutaj przewodnikowi, otwiera oczy na pewne sprawy. Świadomość, podświadomość, wyostrza zmysły.
Szczególnie to, że wszystko jest dużo głośniej, pachnie intensywniej. Wbrew pozorom podstawowe, codzienne kształty nie jest wcale tak łatwo rozpoznać.
Mieliśmy
na przykład problem
świat.
Bardzo duży z drukarką komputerową. No.
Inny świat, no, inne doznania. I
Polecamy
wszystkim.
Niewidzialna wystawa składa się zasadniczo z dwóch części, właśnie części widzialnej, my to tak nazywamy, gdzie osoby widzące zapoznają się z różnego rodzaju pomocami, z których na co dzień korzystają osoby niewidome. Osoby widzące zapoznają się z alfabetem Braille'a, jak działa, do czego służy, co można za jego pomocą zapisać, jak zapisać. A także akurat za moimi plecami znajduje się stolik z pomocami edukacyjnymi, o których nauczyciele, którzy odwiedzają naszą wystawę, nie mają zielonego pojęcia. Mamy bardzo dużo grup szkolnych, szczególnie właśnie w trakcie trwania roku szkolnego. I zdarza się, że no właśnie przychodzą nauczyciele ze szkół z nauczaniem zintegrowanym, no i dowiadują się, że jest coś takiego jak tak zwana tyflografika, czyli grafika w formie wypukłej, którą można przygotować niewidomemu dziecku i pokazać na lekcji, prawda? Albo na przykład możemy dostosować mapę dla osoby niewidomej i dzięki temu osoba niewidoma, taki uczeń, nie siedzi na lekcji geografii czy historii w ławce i się nie nudzi, tylko na równi z innymi uczniami może zobaczyć, gdzie jest ten czy inny kraj, gdzie przebiega granica państwa.
A o tej niewidzialnej części?
Część niewidzialna jest to część, która imituje różnego rodzaju sytuacje z życia wzięte. Jest tam w zasadzie, powiedzmy sobie, 5 pomieszczeń, po których osoby widzące poruszają się po omacku, nie znając tej przestrzeni. Nie dochodzi do wypadków Niemniej jednak jest to dla większości, myślę, osób widzących bardzo duży stres. Jest to zderzenie się z inną rzeczywistością, o której myślę, że mało komu przychodzi pomyśleć podczas normalnego funkcjonowania w życiu. Nikt raczej z nas nie myśli, jak to jest, jak to by było ugotować jajka na twardo, nie widząc. No nikt z nas się tak nie zastanawia, dopóki nie przychodzi na niewidzialną wystawę i nie wchodzi do tej części niewidzialnej. Piotr Bartkowski, przewodnik niewidzialnej wystawy. Dziękuję.
Do widzenia.
Justynko, dziękuję. Po niewidzialnej wystawie w Warszawie oprowadzała Państwa Justyna Misiak-Łączna.
Któż by to zgadł? Sam siebie pytam. Tyle lat. Wieczny wędrowiec, niewolnik snu. Ach, gdyby można przystanąć już, jednym ruchem zmienić życie. Tak jak świateł most, czarodziejski przełącznikiem, mruga dzień i noc. Jednym ruchem.
Książka do posłuchania.
Poleca Paweł Kamza.
Książkę Morderstwo jako dzieło sztuki polecił mi profesor Mikołajko. Usłyszałem w innej rozgłośni radiowej profesora Mikołajkę, którego bardzo szanuję. Jest to wybitny historyk filozofii, historyk religii, który mówił, że na wakacje poleca książkę Davida Morella Morderstwo jako dzieło sztuki. Sama rekomendacja profesora Mikołajki już była interesująca. Niemniej osoba autora, David Morell, to autor wielu powieści sensacyjnych, o których Państwu już opowiadałem, którego lubię czytać i byłem bardzo zainteresowany, jak David Morell sprawdzi się jako autor powieści historycznej, bo głównym bohaterem tej książki jest nie kto inny, tylko Thomas de Quincey, wybitny eseista początku XIX wieku, Anglik. Quincey zasłynął książką Wyznania opiumisty. Opisał on swoje doświadczenia z opium. Opisuje o tym, jakie daje opium doznania, na początku rozszerzenie wyobraźni, postrzeganie wielu rzeczywistości, ale uczciwie pisze o tym, jak bardzo człowiek uzależnia się od opium i jakie ono wywołuje w organizmie spustoszenia. Quincey podobno, jak twierdzi w swoich listach, pisał tą książkę ku przestrodze wszystkich, którzy opium używają, bo na początku XIX wieku opium nie było narkotykiem, tylko było uważane za lekarstwo przeciwko od bólu głowy do bólu żołądka. Praktycznie na wszystko można było opium zażywać, bo ono ogólnie dostępne w aptekach, restauracjach, knajpach i praktycznie w każdym sklepie. Książka Quincey'a, jak to często bywa, która miała być przestrogą, stała się zachętą do wszystkich, którzy chcieli z tym narkotykiem eksperymentować. David Morell opowiada o tym, jak Thomas de Quincey przyjeżdża w połowie XIX wieku do Londynu, przepyszne zresztą opisy tego Londynu, ogromnego, jednego z największych ówczesnych miast Europy, które było brudne, biedne, brzydkie, zatopione w mgłach, które nie były mgłami znad Tamizy, ale po prostu tak naprawdę był to smog, ponieważ wszyscy ogrzewali swoje lepianki, stare domy, a także wielkie pałace, wszystkim, czym było można, i ten smog spowijał Londyn. I w tym Londynie, spowitym smogiem, pojawia się seryjny morderca. Morderca, który morduje według przepisu Quincey'a, bo Quincey oprócz owego eseju o narkotykach napisał też esej pod tym tytułem jak książka Morella. Morderstwo jako dzieło sztuki. I morderca morduje według przepisu de Quincey'a. Quincey, posądzony przez policję, że sam jest tym mordercą, próbuje owego mordercę odkryć. I to jest pierwsze piętro czytania tej książki. Morell jest bardzo dobrym autorem sensacyjnym i wątek sensacyjny jest przeprowadzony wzorcowo. Ale nie to w książce jest najciekawsze. Dużo ciekawsze dla mnie są odniesienia polityczno-społeczne. Ponieważ Morell poświęca bardzo dużo miejsca pokazywaniu nierówności społecznych ówczesnej Anglii i pytania, które dręczyło ówczesnych polityków, filozofów, jak długo państwo wytrzyma jako państwo w momencie, kiedy warstwa ludzi posiadających jest tak maleńka, tak wąska, mniejsza niż 1%, a ludzi biednych jest coraz więcej. Jest to pytanie, które jest bardzo aktualne. Dzisiaj socjologowie, historycy, filozofowie, historycy, a nawet czasami sami politycy to pytanie sobie zadają, jak długo Europa, jak długo świat, bo dotyczy to też Stanów Zjednoczonych, wytrzymają bez rewolucji społecznej, kiedy wszystkie bogactwa są w ręku mniej więcej 1% ludzi. To pytanie stawiano sobie w połowie XIX wieku i szukano na nie odpowiedzi. Książka Morella jest też ciekawa, bo pokazuje, jak bardzo ówczesna Anglia, to znaczy myślę o państwie, Królestwie Brytyjskim, była państwem okrutnym, wyzyskującym i żyjącym z handlu narkotykami. Bogactwo słynnej kompanii wschodnioindyjskiej, powiedzielibyśmy dzisiaj wielkiego kartelu, było zbudowane na handlu opium, które przemycano do Chin, a nawet toczono słynne wojny opiumowe, o czym Morel pisze i pokazuje, jak bardzo wąska grupa ludzi bogaci się kosztem wyzysku, a także krzywdy innych. Quincy jest przeciwnikiem tego i próbuje temu przeciwdziałać, pisząc eseje. Czy można przeciwdziałać wąskiej grupie bogaczy, pisząc eseje? Jest to pytanie, które stawia David Morel w swojej książce Morderstwo jako dzieło sztuki. Czyta Krzysztof Banaszyk.
Polecał Paweł Kamza, a potem książkę zapraszamy do punktu udostępniania książek cyfrowych do Biblioteki Raczyńskiej w Poznaniu przy Placu Wolności.
Jednym ruchem zmienić życie, jak światem moc.
To wydanie Sygnałów Świata znajdziecie Państwo na stronie internetowej Radia Merkuriusz w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8:25. Jarosław Pachczyński i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.
Jednym ruchem zmienić życie, tak jak światem moc. Czarodziejski przełącznikiem, druga dzień i noc. Dokąd tak pędzę, któż by to zgadł? Sam siebie pytam, tyle lat. Wieczny wędrowiec, niewolnik snu. Ach, gdyby można przystanąć już. Jednym ruchem zmienić życie, tak jak świateł moc. Czarodziejskim przełącznikiem mruga dzień i noc. Jednym ruchem zmienić życie, tak jak światem moc. Czarodziejskim przełącznikiem mruga dzień i noc.